Właśnie taka powinna być moja modlitwa w tej chwili. Panie, wiem, że nikt nie potrafi dotknąć serca tak jak Ty. Opowiedziałem Wam co nieco z mojego życia, co nieco o tym beznadziejnym, tragicznym stanie, do jakiego mnie to moje beztroskie, wesołe, mądre życie doprowadziło. Skoro jesteśmy też w miejscu, więc w miejscu, gdzie też może oczekujemy pewnego rodzaju mądrości ludzkich, oczekujemy, że zgodnie z zasadami terapeutycznych działań, terapeutycznych wykładów, możemy się spodziewać, że tutaj zacznę teraz w jakiś sposób analizować to moje życie, rozkładać je jakby na czynniki pierwsze, wyszukiwać i wymieniać rzeczy, które źle robiłem, robiłem nie tak, jak należy, które rzeczy, które mi tak naprawdę zaszkodziły. Może powinienem analizować tutaj teraz dziedziny mojego życia, które zawaliłem, które zepsułem własną głupotą. Może powinienem przypomnieć sobie też dobre i sobie i wam dobre rady, które ja wówczas zlekceważyłem, ostrzeżenia, które tak beztrosko sobie zignorowałem. Mój życiorys, choć właściwie to powinno się nazywać, tak jak dawniej, nie wiem jak teraz, ale dawniej na odwykówkach nazywano to piciorys. Mój piciorys mógłby być całkiem niezłym materiałem do prowadzenia badań naukowych i całkiem niezłym materiałem do jakichś takich działań prewencyjno-ostrzegawczych na różnego rodzaju terapiach odwykowych. Mógłbym być na pewno postrachem dla wielu jeszcze krnąbrnych, nieposłusznych pacjentów, niedowiarków. Ale dzisiaj, kiedy mam mądrość, której wtedy nie miałem, mogę to całe moje życie, poprzednie życie, podsumować jako po prostu jako życie bezbożne. I to jest główna przyczyna, główny powód. Wiodłem bezbożne życie. Wiodłem życie takie, jakby Boga nie było. Wiodłem życie, kiedy w ogóle Boga nie szukałem. Ja wtedy miałem bardzo butną minę. Ogłaszałem się, że jestem ateistą. Głośno udowadniałem przy pomocy jakiejś tam Denikena i różnych innych mądrali z piekła rodem, że Boga nigdy nie było i Boga nie ma. Ale tak naprawdę muszę przyznać, że to było takie pozoranctwo. To było trochę udawanie, że Bóg mnie nic nie obchodzi, że ja tego Boga w ogóle nie potrzebuję. Bo przecież każdy z nas, siostry i bracia, każdy, absolutnie każdy, ma gdzieś głęboko w sobie tą świadomość, że Bóg jednak istnieje. Każdy z nas ma w sobie cząstkę, która przypomina mu o Bogu. Pastor Kulec powiedział kiedyś, że to, z czego zbudowany jest człowiek, to tak naprawdę można kupić w dobrym sklepie ogrodniczym. Dwa worki dobrej ogrodniczej ziemi, wiadro czy dwa wiadra wody. I już mamy wszystkie niezbędne składniki, minerały, pierwiastki, związki chemiczne. Wszystko, co potrzebne jest do zbudowania człowieka. Cała brakująca reszta to jest Boże tchnienie. I możesz, tak jak ja to robiłem, zagłuszać ten Boży głos w sobie na wiele przeróżnych, grzesznych sposobów. Możesz ten głos zapijać, zadymiać, otumaniać, otępiać różnego rodzaju środkami, psychotropami. Możesz swoje sumienie również i w ten sam sposób uciszać, zagłuszać i może ci się to, tak jak mnie się udawało, do pewnego czasu całkiem, a to całkiem nieźle udawać. Ale uważaj, bracie, uważaj, siostro. Ale uważaj, bo bardzo łatwo jest wówczas przekroczyć tą niemal niewidzialną granicę między życiem a śmiercią, tą granicę, kiedy nie będziesz już w stanie zawołać: Jezu, ratuj. Kiedy ciało jeszcze będzie jako tako funkcjonowało, kiedy będzie ci się wydawało, że ja sobie jeszcze jakoś poradzę, ale sparaliżowana dusza będzie już do tego stopnia bezwładna, do tego stopnia bezradna, bezsilna, że już nie potrafisz. Nie przejdzie ci przez gardło, nie przejdzie ci przez gardło to zbawienne, zbawcze: Jezu, ratuj mnie. Może jeszcze w tej chwili wiedziesz życie, gdzie wydaje ci się, że do tej granicy jeszcze dość daleko. Ale radzę ci już teraz, rozglądnij się wokół, tak na wszelki wypadek, czy masz wokół siebie przyjaciół, którzy, gdy dopadnie cię ten straszliwy paraliż, przyniosą cię do Jezusa? Czy masz takich przyjaciół, którzy nie będą wykręcać się sianem, nie będą wykręcać się brakiem czasu, którzy, widząc twój stan, po prostu wezmą cię na nosze i jeżeli trzeba będzie, to nawet rozbiorą kawał dachu, by cię przynieść do stóp Jezusa? A może to ty, siostro, bracie, właśnie jesteś takim przyjacielem, na którego ktoś w tej chwili liczy, że go przyniesiesz? Że go przyniesiesz do stóp samego Pana Jezusa? Jezus jest tutaj między nami. Chwała Bogu za to, że nie musimy dzisiaj rozbierać dachu nad tą kaplicą. Dałby nam pastor popalić, gdybyśmy się za to wzięli. Ale kiedy dzisiaj wieczorem będzie wezwanie, by przyjść do Jezusa, kiedy będzie wezwanie, by przyjść do Jezusa po uwolnienie, po uzdrowienie, po zbawienie, to proszę cię, rozglądnij się wokół. Rozglądnij się wokół, bo może zobaczysz kogoś, kogo trzeba zachęcić. Może zobaczysz kogoś, kogo trzeba dosłownie wziąć za rękę i przyprowadzić tu do przodu. Może zobaczysz kogoś, kto sam nie jest już w stanie zrobić tego kroku. My często chcemy być tak bardzo teologicznie poprawni. Chcemy, żeby sami sobie podjęli swoją własną decyzję, że chcemy, żeby nikt nie czuł się w jakiś sposób naciskany, ponaglany, no bo tak przecież nie wypada, bo to byłoby nieteologicznie. Jezus mówi, choćby w Ewangelii Łukasza: wyjdź na drogi między opłotki i przymuszaj. Wyjdź na drogi między opłotki i przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony dom mój. Ja wiem, że czasami mamy prawo niejako z wyższością, z góry patrzeć na tych, którzy gdzieś tam się nam po tych opłotkach poniewierają. Ja wiem, że sam byłem winien temu, co mnie się przydarzyło w moim życiu. Ja wiem, że sam w pełni zasłużyłem na pogardę nawet. Wiem, że wiodłem życie gorszące innych. Wiem, że wiodłem bezbożne życie. I że wielu miało mnie z tego powodu prawo potępić. Wielu bardzo słusznie się oburzało na to, co wyprawiam, i mieli pełne prawo odwrócić się ode mnie plecami i odejść. Ja sam już przecież ze sobą wytrzymać nie mogłem. Więc jak mogłem zmuszać jeszcze kogoś, by ze mną wytrzymywał? Jest taki piękny psalm, psalm 107, który, gdy zaczęliśmy pracę wśród bezdomnych jeszcze pośrodku na Zamkowej w Krakowie, wywiesiliśmy na drzwiach, zmieniliśmy mu nieco tytuł, że to jest psalm o Zamkowej. Bo on tak wyraziście opisuje losy naszych podopiecznych, tak wyraziście opisuje moje losy. I stan, w jakim się znalazłem, i dlaczego się znalazłem, i gdzie mogę znaleźć ratunek. Psalm 107 od 4 wersetu, jeżeli ktoś może śledzić ze mną, proszę posłuchajmy tych pięknych słów. Błądzili po pustyni, po pustkowiu, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego. Byli głodni i spragnieni, dusza w nich omdlewała. Wołali do Pana w niedoli swojej, a On wybawił ich z utrapienia. Poprowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. Napoił bowiem duszę spragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. Siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwili się słowom Bożym i pogardzili radą Najwyższego. Serce ich upokorzył trudem, wsłaniali się, a nikt nie pomógł. I wołali do Pana w niedoli swojej, a On wybawił ich z utrapienia. Wyprowadził ich z ciemności, z mroku, a więzy ich rozerwał. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Ponieważ skruszył bramy spiżowe i połamał zasuwy żelazne, chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swoich win. Wszelki pokarm obrzydł im i bliscy byli bram śmierci. Wtedy wołali do Pana z swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować od zagłady. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować od zagłady. Kiedy byłem w tym opisywanym już wcześniej beznadziejnym, opłakanym, godnym jedynie najwyższej pogardy stanie, to do mojego przerażonego serca, a przez to serce do mojego otępiałego już i umierającego rozumu, dotarło najpierw niezawodne, cudownie niezawodne Boże Słowo. Słowo, które jak czytaliśmy przed chwilą, Bóg posłał, aby nas wyratować, by nas uleczyć i wyratować od zagłady. Myślę, że to był początek Bożego planu ratowania mnie. Potem pojawili się prawdziwi przyjaciele. Którzy powiedzieli krótko i brutalnie wręcz: Jurek, ty potrzebujesz odbykówki. Jeżeli się zgodzisz, to możemy ci pomóc. Do dzisiaj, kochani, do dzisiaj zdumiewam się, co musiało się wcześniej stać w tym moim butnym, pysznym sercu, w tym moim zatwardziałym, tępym już rozumie, że wbrew logice, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew własnej dumie, wbrew własnemu poczuciu wyższości nad tymi, którzy mi to powiedzieli, wbrew nawet mojej własnej mądrości życiowej, którą się tak chlubiłem, ja odpowiedziałem im: zgadzam się. proszę, pomóżcie mi. Jeżeli naprawdę chcecie to, to pomóżcie mi. Przechodzą mnie dreszcze, bo mój brat, który był z tymi chrześcijanami, wtedy nawet nie wiedział, że ja wtedy wstałem od stolika. Poszedłem niby do toalety, ale wracając z toalety zawadziłem o bufet. Kryśka znajoma bufetowa nalała mi szybko setkę, ja bach tą setę i wróciłem do nich, do stolika. Ja wiem, co wtedy słyszałem w moim umyśle. To dziś pamiętam ten straszny głos, który tak na wylot przeszedł mój mózg. Co ty wyprawiasz? Czyś ty zgłupiał już do reszty? Po co ci odwikówka? Tobie przecież ty tak nisko nie upadłeś. Co ludzie o tobie powiedzą? Jak ty będziesz wyglądał, ty i na odwykówce? Dajże spokój. Ale chyba ta sama pycha i duma, które wcześniej nie pozwalały mi się przyznać i przed ludźmi, i przed sobą samym, że mam problem, że potrzebuję pomocy. Ta sama pycha i duma nie pozwoliły mi odwołać tego, co powiedziałem wcześniej, że proszę o pomoc, że się zgadzam pójść na odwyk. Pycha jest od diabła, ale myślę, że czasami to on sam nawet zapomina o tym, że każdy kij ma dwa końce. Pamiętam, że była to niedziela po południu w mojej ulubionej knajpce w Dworku, w Kamienicy. Miał być dancing, a ja miałem w kieszeni jeszcze całe 200. A więc tak czy siak, trochę za własne, trochę na krzywy ryj. Całkiem nieźle i wesoło mogłem spędzić sobie ten wieczór, ten letni wieczór. A potem poniedziałek. A w poniedziałek, jak to w poniedziałek? Na rynku, już gdzieś mniej więcej od 7 rano, zlot, poranny zlot wszystkich niedopitych, wszystkich skacowanych, jakieś tanie wino w krzakach, jakaś ćwiarteczka, jakieś jedno, drugie piwo na krechę w kiosku. I tak dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu, byle do soboty, a w sobotę zaczynało się prawdziwe życie, prawdziwa balanga. Jak widać, wiodłem sobie dość poukładane i uporządkowane życie. Pozwoliłem diabłu, by mnie zaprzągł do swojego kierata i nie było najmniejszych szans, by z tego chodzenia w tym kieracie zrezygnować, by się stamtąd wyrwać. Gdyby Boże Słowo nie zburzyło tego mojego wspaniałego, poukładanego, uporządkowanego harmonogramu dnia i tygodnia, to przecież nigdy bym się nie zgodził na odwykówkę. No bo czym mogli mi zaimponować ci młodzi chrześcijanie? Co oni w ogóle wiedzieli o życiu? Czym mogli zaimponować tym, że nie piją, że nie palą, że nie przeklinają, że nie znają żadnego sprośnego kawału, ani takiego ode mnie słuchać za bardzo też nie chcą? Co oni w ogóle wiedzieli o prawdziwym, męskim, dojrzałym, dorosłym życiu? Ale to właśnie oni zawieźli mnie na odwykówkę. Ci, z których się naśmiewałem, którzy nie byli dla mnie absolutnie żadnym autorytetem, zrobili dla mnie coś, za co z pewnością będę im wdzięczny przez całą wieczność. Zrobili coś, czego ja sam dla siebie zrobić nie byłem w stanie. Co mi dała ta świecka odwykówka? To był świecki ośrodek Bulowice. Co mi to mogło dać? Dobre pytanie, prawda? Trafiłem tam w okresie, kiedy już zrezygnowano z leczenia przez tak zwaną ergoterapię, czyli przez ciężką pracę. Jedynym wymaganym od nas wysiłkiem fizycznym był obowiązkowy codzienny spacer poranny po tym pięknym Borowickim Parku. Praktycznie jedynym sportem, jaki cichaczem tam uprawialiśmy, to była gra w karty, najczęściej w tysiąca. Oczywiście cichaczem, bo niedozwolona. Wbrew moim wcześniejszym obawom, towarzystwo okazało się całkiem fajne i miłe, męsko-damskie. Żarcie też było, owszem. Żyć nie umierać. Jedynym mankamentem, dla mnie przynajmniej wówczas, było to, że musiałem brać obowiązkowy udział we wszystkim, co tam się działo. Absolutnie we wszystkim. I to nie tylko w tych zajęciach terapeutycznych, grupach czy wykładach, ale we wszystkim innym. A w poniedziałki? W poniedziałki przyjeżdżała tam od nowa w Duchu Świętym z Bielska. Głosili Jezusa, śpiewali pieśni. W czwartki przyjeżdżała misja Nowa Nadzieja. Częstowała pączkami, głosiła Jezusa, śpiewali pieśni. W sobotę przyjeżdżał ksiądz proboszcz, odprawiał mszę, udzielał spowiedzi. W niedzielę przyjeżdżała grupa AA i był duży, obowiązkowy meeting. A ja w tym wszystkim musiałem brać udział. Dziś powiem śmiało, że chwała Bogu, że musiałem brać w tym udział, ale możecie sobie wyobrazić, co wówczas w mojej zbuntowanej duszy, w moim zbuntowanym sercu się działo. I wstyd mi powiedzieć, ale ja, 45-letni mężczyzna, wykształcony, uważany za mądrego, uważany za oczytanego, po raz pierwszy tam, dopiero na odwykówce, zainteresowałem się nauką o chorobie alkoholowej. Chyba przez całe moje życie świadomie unikałem tego tematu. Nigdy nie przeczytałem żadnej książki na ten temat, nigdy nie przeczytałem nawet żadnej broszurki, które gdzieś tam mi się ktoś potykał, czasami ktoś tam dawał, czy to w pracy, czy nie w pracy. Nigdy. Unikałem tego jak przepraszam, diabeł święconej wody. W ogóle mnie ten temat nie interesował, nie ruszał. Jeżeli chodzi o tą tematykę, to byłem ciemny jak tabaka w rogu. Tam na tej świeckiej odwykówce po raz pierwszy zobaczyłem krzywą uzależnienia. Po raz pierwszy dowiedziałem się, że tą bezpieczną granicę radosnego towarzyskiego picia to ja już przekroczyłem, ho, ho, jak dawno temu. Po raz pierwszy tam dowiedziałem się, że to, czym się tak chlubiłem przez długi czas, moją mocną głową, że ta mocna głowa to nieomylny znak, że wszedłem już w tak zwaną pętlę śmierci, z której tylko cud może mnie wyrwać, z której nie ma już absolutnie żadnego powrotu. Z tej pętli do której końcem według ludzkiej nauki, ludzkiej wiedzy jest tylko i wyłącznie śmierć. Ale kiedy się o tym dowiedziałem, moja wiara w Boga była, tak delikatnie mówiąc, no, w powijakach. Coś niecoś na ten temat słuchałem, coś niecoś na ten temat czytałem, wziąłem ze sobą, owszem, na odwykówkę Pismo Święte podarowane mi przez brata, tak przezornie, na wszelki wypadek. Tam w Borowicach czasami, może nawet i dość często, dyskutowaliśmy o Bogu. A tak jak sobie wspominam, to dzisiaj to były głównie dyskusje, gdzie nacisk był kładziony na różnice między wyznaniami, na różnice między chrześcijańskimi kościołami. Toczyliśmy zacięte spory na temat tych różnic, podziałów i swoją wiedzą przekrzykiwaliśmy się na tam dość intensywnie. Kilka lat potem dowiedziałem się, że po wstępnych badaniach psychologicznych, tych testach, które tam robiłem, po tych wstępnych pracach, piciorysach i tak dalej spisanych, obserwacjach mojego zachowania, Zakwalifikowano mnie tam jako przypadek beznadziejny. I taką adnotację wpisano do mojej karty pacjenta Wolowic, przypadek beznadziejny. Krótko mówiąc, nie dla psa kiełbasa. Nie dla mnie wolność od alkoholu, nie dla mnie powrót do normalnego życia, nie dla mnie powrót do rodziny, do dzieci, szanse na chociażby zaleczenie mojej choroby równe dokładnie zero. Mówię zaleczenie, bo o wyleczeniu nie ma mowy ani w stosunku do mnie, ani w stosunku do kogokolwiek, kto tam trafi, kto trafi na odwykówkę jako pacjent. Można to tylko zaleczyć. Ludzka mądrość nie przewiduje wyleczenia. Alkoholik to alkoholik i już. Amen. Koniec dyskusji. I znowu powiem dzięki Bogu. Dzięki Bogu, że nie do końca miałem świadomość tej mojej beznadziejnej sytuacji. I dzięki Bogu, że On tam zamiast budować moją wiedzę na temat nieuleczalnej, straszliwej skutkach i przebiegu choroby alkoholowej, On tam przez swoje słowo budował moją wiarę w nieograniczonego, wszechmocnego i kochającego mnie Boga. Dzięki Bogu za te obowiązkowe spotkania z nową nadzieją, z odnową w Duchu Świętym. Dzięki Bogu za te msze i kazania księdza proboszcza. Kiedy jechałem na odwykówkę, diabeł nieustannie mi szeptał. Siedziałem koło brata w samochodzie i słyszałem ten szept. To miejsce zapomniane przez Boga i ludzi. To miejsce zapomniane przez Boga i ludzi. A tymczasem to wcale nieprawda. To wcale nieprawda. Ja wiem, co tam przeżyłem. I wiem, kogo tam spotkałem. Przez 3 miesiące, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, niemal godzina po godzinie, Słowo Boże tam głoszone, tam czytane, tam potwierdzane przez świadectwa uratowanych przez Chrystusa, gorszych nawet ode mnie, alkoholików, przegranych paralityków, wykonało w moim sercu tą cudowną, niemożliwą z ludzkiego punktu widzenia pracę. Ja próbowałem tego wcześniej różnymi cielesnymi sposobami. Ale przecież moje ciało to tak naprawdę nadawało się już tylko do grobu, a to, co we mnie naprawdę, naprawdę potrzebowało ratunku i pomocy, to moja dusza, która umierała w agonii, która rozpaczliwie potrzebowała ożywienia. W liście do Rzymian jest taki piękny werset, 8:10. Jakby brat mógł to wyświetlić, to niech on tutaj zawiśnie przed nami i niech będzie już do końca. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Ten werset z listu do Rzymian jest dzisiaj dla mnie tak rzeczywisty, tak oczywisty i tak rzeczywisty, jak to, że tu stoję przed wami, że mam ręce, nogi, że oddycham, że mówię. Jeżeli jest w tej chwili we mnie coś, co się wam podoba, może nawet i kogoś to zachwyca, To jest właśnie Chrystus we mnie. To jest właśnie Chrystus we mnie. Jezus Chrystus, który odpuścił mi te wszystkie moje straszne grzechy. A gdy szczerze, gdy tak szczerze zapragnąłem już nigdy, przenigdy do nich nie wracać, powiedział to cudowne, krótkie zdanie. Wstań, weź łoże swoje i chodź. Wstań, weź łoże swoje i chodź. Moje łoże to moje świadectwo, to moje przypomnienie, kim byłem zanim zanim poznałem Jezusa Chrystusa. Nie mam zamiaru udawać przed wami, że ja zawsze gdzieś tam od początku tak bardzo, bardzo starałem się być taki porządny i święty. Nie mam zamiaru, jak to mi wmawiają psychologowie, mówić, że dobroć to jest moja genetyczna cecha, a mądrość to w ogóle niezwykłe wyposażenie naszego człowieczeństwa, towarzyszy mi już niemalże od samej kołyski. Ja wiem, jaki byłem i wiem, co uczynił dla mnie Jezus Chrystus. Spytasz cię może teraz, jak sobie poradziłeś z nieuniknionymi przecież upadkami? Ja? Jak ja sobie poradziłem? To Jezus Chrystus sobie z nimi poradził. Czy ktoś może myśli, że ten wspomniany na początku powracający do domu szczęśliwy i wielbiący Boga? Mój brat pamięta, jak mnie wiózł z powrotem. Wie, jaki byłem wtedy szczęśliwy, jak nie zamykały mi się usta, jak mówiłem o Bogu non-stop. Czy ktoś myśli, że ten paralityk, szczęśliwy paralityk wracający z łożem na ramieniu, już idąc do domu kombinował i myślał, jakby się tu z powrotem na to łoże położyć? Myślę, że przy tamtym klimacie i przy ówczesnym stanie wiedzy medycznej to on musiał mieć już całkiem niezłe odleżyny od tego swojego łoża i ostatnią rzeczą, o jakiej by marzył, to żeby się na to łoże położyć z powrotem. Ja także dzisiaj mam takie odleżyny na mojej duszy i chociaż dawno Jezus już je wyleczył, chociaż już są zagojone i wyleczone, to ostatnią rzeczą jest, żebym chciał się ich nabawić od nowa. I ostatnią rzeczą też jest, żebym chciał się wstydzić tego, co uczynił dla mnie Jezus Chrystus. Ostatnią rzeczą jest, żebym bał się przyznać do tego, że to, kim jestem dzisiaj, zawdzięczam Jezusowi Chrystusowi, że w całości jestem dziełem Jego rąk, że jestem Jego dzieckiem. W pierwszej części zadałem to piękne pytanie, kimże jest człowiek. I pomyśl, jak pięknie i jak wspaniale Bóg stworzył i ciebie, i mnie. Wspomniany wcześniej Dawid, żyjący w czasach, jak mówiłem, może nie tak bardzo zepsutych jak nasze, a więc znacznie lepiej znający i rozumiejący doskonałość Bożego stworzenia. Ten to król Dawid w psalmie 139 od pierwszego wersetu pisze nam tak. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już je znasz całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, bym ją pojął. Bo Ty stworzyłeś nerki moje. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstawałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ta ich liczba. W Wczoraj do późnej nocy dyskutowaliśmy z braćmi w pokoju, jak pięknie Bóg stworzył ten świat, jak w sposób niezwykły stworzył człowieka, jakie to jest niepojęte, jakie to jest zachwycające, jakie to jest zdumiewające. Popatrz na siebie tak, jak Bóg na ciebie patrzy. Popatrz na siebie tak, jak patrzy na ciebie przez swoje słowo, jak mówi, że cię widzi. W pierwszej części mojego wykładu bardzo często powtarzało się pytanie, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, Panie? Czymże jest człowiek, że ci tak na nim zależy? Czym jest człowiek, że tak się o niego troszczysz, Panie? Samo pytanie, czymże jest człowiek, może towarzyszy człowiekowi niemal od zarania dziejów ludzkości. Zadawali je filozofowie, myśliciele, poeci. Zadają je też dzisiaj z lepszym lub gorszym skutkiem psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci i inni znawcy i pseudoznawcy też naszego człowieczeństwa. Ale ponieważ stare dobre chłopskie porzekadło mówi, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, to możemy być raczej pewni, że nie zdołają nigdy opracować jakiejś spójnej i dobrej teorii na ten temat, z którą się wszyscy będą bez zastrzeżeń zgadzać. Bo przecież zupełnie będzie inna definicja naszego człowieczeństwa, inne pojmowanie istoty i sensu tego człowieczeństwa przez bogatego mędrca, a zupełnie inna przez cierpiącego głód, niedostatek, biedę nędzarza. Inna będzie odpowiedź na to pytanie króla, a inna niewolnika. Zupełnie inna będzie odpowiedź kogoś, kto doświadcza miłości i akceptacji, a zupełnie inna odrzuconego, niepotrzebnego nikomu i bezradnego, bezdomnego alkoholika. A przecież nie da się żyć, kiedy nie wiem, kim tak naprawdę jestem. Kiedy nie wiem, po co tutaj tak naprawdę jestem. Nie da się żyć, kiedy nie wiem, czego się ode mnie tak naprawdę oczekuje. Można próbować tak żyć. No, ja tak żyłem 46 lat. A co mnie to obchodzi? Hulaj dusza, piekła nie ma. Ale tak naprawdę to na dłuższą metę to nie jest życie. To jest jedna wielka, straszliwa tragedia, a nie życie. Jest tylko jedna bezbłędna odpowiedź na pytanie, kimże jest człowiek. To jest odpowiedź tego, który mnie stworzył, który mnie skonstruował. Odpowiedź tego, który własnoręcznie, komórka po komórce, utkał mnie w łonie mojej matki. Jego kompetencje, by odpowiedzieć na to pytanie, jego wiedza na mój temat nie podlegają żadnym wątpliwościom. I nie powinny podlegać również i twoim wątpliwościom. Nie ma nic gorszego, niż dać się okłamać, oszukać, zbałamucić różnym mędrcom z piekła rodem, że ten ktoś, kto ciebie stworzył, to w ogóle nie istnieje. Że kogoś takiego w ogóle nie ma. Nie ma nic gorszego, kiedy ci mówią, że jakiś milion lat temu spadłeś z drzewa, że twoja ciotka i wujek dalej mieszkają w zoo, albo że jesteś przypadkowym zlepkiem jakiegoś wielkiego wybuchu, z jakiegoś pierwiastków powstałych w wyniku jakiegoś wielkiego wybuchu nie wiadomo czego i nie wiadomo kiedy. Jeden wielki, gigantyczny przypadek, to rzeczywiście prawdziwy cud, że w tym przypadkowym wybuchu, przy tej niekontrolowanej przypadkowości tej teorii, twoja ręka nie wyrasta ci na przykład z głowy zamiast nosa, a że twoje oczy są tutaj z przodu, a nie z tyłu, tam gdzie słońce nie dochodzi na przykład. Bo kiedy nie wierzysz w istnienie Boga Stwórcy, to pytanie, kimże jest człowiek, czymże jest człowiek, w konfrontacji z twoim własnym poznaniem siebie samego, z twoją własną opinią o sobie samym, w konfrontacji z twoją własną świadomością, jaki naprawdę jestem, może cię doprowadzić albo na szczyty pychy, albo na samo najgłębsze nawet dno rozpaczy. Nie będę rozwijał tego tematu. To jest bardzo ulubiony temat psychologów. Nie mam zbyt dobrego zdania na temat psychologii i w ogóle niezbyt lubię tak popularnego dzisiaj wymądrzania się na temat ludzkiej duszy. Kocham natomiast, kocham i nie przestanę kochać Bożego Słowa. Kocham Boże Słowo i wierzę bez zbędnych dyskusji, bez zbędnych argumentów w to, co to Słowo o mnie mówi. Kim jestem według Bożego Słowa. Apostoł Paweł na ten dylemat, kim jesteśmy, odpowiada między innymi tak pięknie. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? I że Duch Boży mieszka w was? Kim jestem? A on odpowiada, nie wiesz? Świątynią Bożą jesteś. Duch Boży mieszka przecież w tobie. Może tak jak ja zgubiłeś sens i cel swojego życia, może dałeś się okłamać, oszukać tak jak ja i wywieźć na manowce. Może dokładnie tak jak ja kiedyś jesteś na granicy rezygnacji z dalszego życia. No bo nie widzisz ani celu, ani sensu, ani powodu do tego życia. Zabrakło ci mądrości, zabrakło ci sił, zabrakło ci nadziei. O tej radości, o której mówiłem na początku, już nawet nie ma co wspominać. Ze mną dokładnie też tak kiedyś było. I powiem ci, że zmieniło się wszystko, kiedy uwierzyłem, że Jezus Chrystus naprawdę przebaczył mi wszystkie grzechy. Kiedy uwierzyłem, że On, święty i niewinny, przyznał się do moich grzechów i wziął je wszystkie na Golgotę i poszedł z nimi na krzyż. To właśnie wtedy, kiedy usłyszałem o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym, mój duch ożył i zacząłem się na nowo budzić do prawdziwego życia. Wbrew nauce, wbrew logice, wbrew ludzkiemu rozsądkowi. Po prostu uwierzyłem Bogu i przyjąłem Jego przebaczenie. Przyjąłem Jego przebaczenie i to w zupełności, ale to w zupełności wystarczyło. Kiedy byłem tam na odwykówce, kiedy Misja Nowa Nadzieja zaprosiła nas na dni upamiętania tutaj do Ustronia, przyjechałem tutaj zdeterminowany i wiedziałem, że już tylko jeden, jedyny Bóg może mi pomóc. Wiedziałem, że tylko On jeden mi pozostał. Byłem zdecydowanie słaby, byłem bezradny, byłem bezsilny i byłem gotów dostać się do tego Jezusa, choćby nawet trzeba było to przez dziurę w dachu. Wtedy pierwszy raz usłyszałem wezwanie, kto chce przyjść do Jezusa, tam na dole w świetlicy, w tej stołówce naszej. I tam, wiecie, ruszyłem do przodu, przewracając krzesła dosłownie. Potrzebowałem tego tak bardzo, że kiedy to wołanie tam zabrzmiało, nic nie było mnie w stanie zatrzymać. Ale zanim poderwałem się z tego mojego stołka, zanim w ogóle nastawiłem ucha, by usłyszeć takie zaproszenie, to też nic samo się nie wydarzyło. To nie przyszło automatycznie. Potrzebowałem zachęty, a trudno o lepszą zachętę niż świadectwa, które tutaj słyszałem. Słuchajcie, ja te świadectwa chłonąłem dosłownie jak sucha ziemia chłonie wodę. Chciałem jeszcze. Patrzyłem na tych ludzi, przechodziłem, delikatnie dotykałem i wsłuchiwałem się w to, co opowiadali. Jedno świadectwo po drugim. Takie cudowne, takie wspaniałe, takie nierealne, a przecież prawdziwe. I chciałem słuchać jeszcze. Ja tak bardzo potrzebowałem wtedy tych świadectw. Mówię o tym też po to, by bracie i siostro, jeżeli jesteś tutaj dzisiaj, a masz świadectwo wolności, którą otrzymałeś od Jezusa Chrystusa, to nie wstrzymuj tego świadectwa dla siebie. Dziel się nim naokoło ze wszystkimi. Nie czekaj, aż tutaj jakoś dojrzejesz do tego, by stanąć za kazalnicą, ale pchaj się tutaj do prowadzących, stań w kolejce. Ja też chcę powiedzieć. Bo jest tutaj może ktoś, kto usłyszy twoje świadectwo i to te kilka prostych słów przeważy w jego życiu szale zwycięstwa. Pamiętaj, siostro, że może ci się wydawać, że to twoje świadectwo jest w porównaniu z innymi tutaj za mało efektowne, czy może nie brzmi tak, jak brzmią inne świadectwa. To nie jest konkurs recytatorski, to nie jest konkurs na jakieś współzawodnictwo świadectw. Ale to jest miejsce, gdzie nawet jedno świadectwo, właśnie twoje świadectwo, może uratować czyjeś życie. Ewangelia, choćby przez tą historię z tymi czterema zdeterminowanymi młodzieńcami wyłażącymi z noszami na dach, przez tą choćby historię zachęca nas do tego, że czasami by uratować czyjeś życie, to nawet warto się wygłupić. Nawet czasami warto wejść na dach. No, nie może dosłownie, ale to jest bardzo ważne. Ja jestem tak wdzięczny Bogu, że w momencie, kiedy miałem podjąć tą wspaniałą decyzję, by pójść za Jezusem, w momencie, kiedy losy mojego życia, mojej wieczności ważyły się na szali, że Bóg mnie wtedy nie zostawił samego. Nie zostawił mnie na pastwę mojego zdrowego rozsądku, mojego doświadczenia, tego, co wyczytałem i tak dalej. Że byłem akurat w miejscu, gdzie te świadectwa słyszane tutaj były tak ogromnym, tak niezwykłym zachęceniem. Wybiegłem, przewracałem krzesło, ale biegłem do przodu. I wyjechałem stąd, dumnie niosąc moje łoże na ramieniu. Łoże byłego paralityka, byłego bluźniercy, alkoholika, złodzieja, cudzołożnika. Byłego, bo wyjechałem stąd jako nowe, absolutnie całkowicie nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. To tutaj odnalazłem moją prawdziwą naturę. To tutaj odnalazłem, jak cudownie zostałem stworzony. To tutaj odnalazłem to, jak misternie, delikatnie, starannie utkał mnie z komórek mój Stwórca. Tu odnalazłem moje prawdziwe człowieczeństwo. To, co się tu wydarzyło, apostoł Paweł opisuje tak. List do Rzymian, 8 rozdział, od 10 wersetu. A jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten duch świadczy wespół z naszym duchem, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Może przyjechałeś tutaj jako bezdomny, sparaliżowany niewolnik. Może przyjechałeś tutaj jako zawstydzony, bezsilny, samotny sierota. Może przynieśli cię tutaj na noszach jako ten beznadziejny przypadek. Ale zapewniam cię, siostro, bracie, że możesz stąd wyjść, wyjechać o własnych siłach, z dumnie podniesionym czołem. Możesz stąd wyjść, wyjechać jako Boże dziecko, jako ten, w którym mieszka Jego Duch. Jako sól dla tej ziemi, jako światło dla tego świata, jako żywy dowód Bożej miłości. Możesz stąd wrócić do siebie jako umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa, jako Jego przyjaciel. Kim? Mam nadzieję, mam ogromną nadzieję w Bożych oczach i waszych. Dla Niego, dla Jezusa jestem ja. Tak mi dopomóż Bóg.